Dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o znaczeniu wody w przyrodzie, ale nie będzie to taka lekcja, jak prowadzicie Państwo w szkole, o tym, że woda jest rozpuszczalnikiem i co tam w niej mieszka. Raczej chcę się skupić na tym i zadać pytanie, jak daleko Państwo jesteście od wody, jak daleko Wasza szkoła, czy domy dzieci znajdują się jak daleko od rzeki, od zbiornika wodnego i co możemy zrobić wspólnie razem. Co możemy zrobić dla tej wody, która wokół nas jest? Nie będę Państwa wysyłał tym razem ani na Antarktydę, ani w Arktykę, ani nie wiadomo gdzie, i nie będę opowiadał o takich wielkich działaniach na rzecz ochrony przyrody. Chcę, żebyście się Państwo skupili na tym, co jest wokół nas. Czyli nawet jeśli będziecie mieli daleko, zaraz to zobaczycie do wody, to spróbujemy zrobić coś, co choćby pośrednio temu środowisku wodnemu pomoże. Na zdjęciu macie akurat jeden ze stawów w Dolinie Baryczy, sfotografowany 15 lat temu, taki piękny, bardzo bogaty w bioróżnorodność akwen. Czyli każda taka mała wysepka, każdy taki cypelek z trzcin, z drzew ma ogromne znaczenie. Poproszę następny slajd. Gdzie Państwo mieszkacie? To jest pierwsze pytanie, które warto też zadać dzieciom. Czy wiedzą, jaka jest największa rzeka w okolicy? Czy wiedzą, jak nazywa się jezioro? Jaki jest kompleks stawów? Czy wiedzą, jakie jest pochodzenie tego zbiornika? I to jest w zasadzie można na tym zbudować kilka lekcji. Dzieci mogą opowiedzieć o tym, o swojej rzece, o swoim stawie, o potoku. Oczywiście można przemycić tutaj dość dużo informacji o bezpieczeństwie, o tym, jak zachowywać się nad rzeką, ale z naszych doświadczeń, z mojego doświadczenia wynika, że nawet mały stawek, jest taka malutka wieś w Dolinie Łachy, nazywa się Tużany, i zobaczcie po lewej stronie na dole, jest ich tablica informacyjna o tym, co się w tym ich stawku i co się w tej Dolinie Łachy gnieździ, i wokół tego ta społeczność zbudowała, no, udało się wyczyścić stawek, malutki dosłownie, który ma, nie wiem, 30 metrów średnicy. Także taka woda może jednoczyć, i to może być ta Państwa działalność w programie Planeta Energii, może być początkiem działań proprzyrodniczych w małych społecznościach lokalnych. Poproszę następny. Jeśli chcecie Państwo przeprowadzić lekcję, oczywiście zapraszamy do fokarium, ale jeśli macie daleko, mieszkacie gdzieś tam na Dolnym Śląsku, to wystarczy dzieci zabrać na kilka godzin, nawet na godzinę, na dwie, i pokazać zwykłe oczko polne w otoczeniu pól, gdzie nie ma nic, i opowiedzieć tym dzieciom, jakie zagrożenia czyhają na zwierzęta, które znajdują się w takim oczku wodnym, o tym, że działania choćby rolnicze, tam gdzie woda spływa do takiego oczka wodnego, może być problemem dla płazów, i jak bardzo ważną rzeczą jest, żeby poprosić okolicznych rolników o to, żeby wokół takiego oczka zrobić kilkumetrową strefę nieoraną, która będzie buforem do spływania tych wszystkich biogenów, tych wszystkich nawozów, które są w tej chwili stosowane. I to jest dobre pytanie, o tym mówiliśmy już wcześniej, żebyście Państwo zadali pytanie, kto tu mieszka? Jak myślisz, kto tu mieszka? I na tym można zbudować całą lekcję. Myślę, że nauczyciele, dla nauczycieli biologii to nie będzie problemem, dlatego że w takim małym oczku wodnym mieszkają tysiące organizmów. Poproszę następny slajd. Oczywiście, jeśli Państwo się zastanawiacie, co zrobić jesienią w okolicy Waszej szkoły, to myśmy już to przećwiczyli wiele, wiele lat temu. Można zrobić małą inwentaryzację zbiorników, to znaczy dzieci w swoich wsiach, w swoich miejscowościach, czy w swoich dzielnicach, bo może to być też duże miasto, na mapę, które są teraz dostępne w internecie, zaznaczają wszystkie zbiorniki wodne, jakie potrafią rozpoznać, i przynajmniej z grubsza opisują, czy są to zbiorniki zarośnięte, czy są to zbiorniki z otwartym lustrem wody. Być może warto zadać pytanie, skąd, jakie pochodzenie jest tego zbiornika, czy to jest rzeka. I taka mapa na pewno będzie mile widziana w naszym projekcie Planeta Energii, i warto coś takiego zrobić. Oczywiście następnym krokiem wiosną, kiedy już będziemy myśleli o kolejnej edycji Planety Energii, można dzieci zabrać i posłuchać tego, co się dzieje nad takim zbiornikiem, nazwać gatunki. Być może będzie to dla dzieci bardzo odkrywcze i będą mogli później w życiu kontynuować swoje zainteresowanie biologią. Poproszę o kolejny slajd. Tak jak mówiłem, to nie musi być Morze Bałtyckie, to nie musi być nawet, nie muszą być Stawy Milickie, czy Jeziora Mazurskie, czy wielkie rzeki jak Odra, Warta, czy Wisła. Jak Państwo widzicie tutaj na zdjęciach, to mogą być małe cieki wodne, takie pozarastane łęgami olszowo-jesionowymi. I co można zrobić? Oczywiście, tak jak podpowiadam, można zawsze taki ciek posprzątać, tam jest bezpiecznie, raczej do wody się nie wpadnie, ale można się przyjrzeć bobrom, które na takich właśnie małych ciekach budują swoje stawy bobrowe, można opowiedzieć o naturalnej retencji i można zapytać się dzieci, czy te stawy bobrowe powodują, że jest większa bioróżnorodność i spróbować rozpoznać nawet podstawowe gatunki. Na zdjęciach macie Państwo bociany białe, które korzystają z mozaiki siedlisk, trznadla, czy jakieś rośliny, które mogą być powodem do tego, żeby je rozpoznać, to oczywiście też jest robota na wiosnę, ale my będziemy bardzo zainteresowani w Planecie Energii właśnie takimi informacjami o tym, jakie środowiska wodne możemy znaleźć wokół Państwa szkół. Poproszę następny slajd. No, jeżeli Państwo nie jesteście w stanie, nie możecie prowadzić zajęć nad samą wodą, a chcielibyście zrobić coś dobrego, to wyobraźcie sobie, że jaskółki dymówki czy jaskółki oknówki bardzo chętnie korzystają ze środowisk wodnych i tam zbierają swój pokarm. I wystarczy z dziećmi zrobić jakąś taką formę około 15 cm szerokości, taki rożek, i można później takie zrobić odlewy z gipsu i poprosić dzieci, żeby wiosną otworzyły swoje garaże i około 15 cm pod sufitem takie podstawki powiesić. Nam się to bardzo dobrze sprawdza, zarówno w przypadku jaskółki dymówki, jak i oknówki. Sprawa jest prosta, nie wszystkie oknówki trzeba z okien zganiać na blokach, wystarczy podłożyć jakąś deseczkę, żeby odchody tam spadały, więc to są takie proste rzeczy. Jeśli macie w klasie 15 dzieci, to bez problemu, jak każde dziecko wykonałoby taką jedną lub dwie podkładki, to być może w przyszłym roku będziemy mieli o tyle par więcej. Może to być też półeczka z deski, jakaś z taką chropowatą powierzchnią, żeby te jaskółki mogły zbudować gniazdo. Jak widzicie, nie zawsze to musi być bezpośrednio nad samą wodą. Poproszę dalej. Oczywiście, jeśli macie przy szkole jakąkolwiek podmokłą łąkę, no to jest w ogóle cudowny sposób na prowadzenie zajęć z biologii. Często teraz słyszymy łąka dla motyli, że wysiewamy te łąki. Oczywiście z punktu widzenia botanicznego te łąki kwietne nie są łąkami, są to zasiane fragmenty pól uprawnych czy jakichś tam trawników, ale z prawdziwą łąką nie mają nic wspólnego. Natomiast prawdziwa łąka to jest fragment koszony lub użytkowany w sposób choćby pastwiskowy i one są najcenniejsze, są najbogatsze, tam znajduje się najwięcej roślin i zwierząt. To jest też dobry sposób na porozmawianie z rolnikiem, może z tymi starszymi rolnikami, i byłoby miło, gdybyśmy w Planecie Energii dostali na przykład wywiady o tym, jak to rolnictwo ekstensywne wyglądało lat temu 20, 30, 40, a może jeśli dotrzecie Państwo z dziećmi do ich dziadków czy pradziadków, będą to opowieści jeszcze bardziej odległe. To jest bardzo ważne, dlatego że wraz z tym rolnictwem ekstensywnym odchodzi z Polski w tej chwili cała masa gatunków, łącznie z bocianem białym. Poproszę dalej. Kiedy już nie wiadomo, co zrobić, kiedy nie wiemy, czy mamy wodę, kiedy nie wiemy, czy mamy łąkę, zawsze możemy zachęcić do wieszania budek, ale jeśli już Państwo naprawdę mieszkacie gdzieś tam w Poznaniu, jest blisko Warta albo nad dużymi rzekami, warto pomyśleć o takich budkach, które mogą rzeczywiście pomóc gatunkom rzadkim i chronionym. Myślę tutaj o kaczkach, które chętnie zajmują takie duże budki. To znajdziecie Państwo w internecie informacje. Myślę tutaj o gongołach i o traczach, nurogęsiach. To są gatunki rybożerne, wybitnie związane z wodą. Wystarczy budkę z większym, dobrze zabezpieczoną otworem powiesić na drzewie i będzie to na pewno ciekawa historia do obserwacji na wiosnę, czy te kaczki przylecą, czy zajmą taką budkę. Choć jeśli, mówię, macie daleko do wody, Zawsze dzieci chętnie, zresztą przećwiczyliśmy to w poprzedniej edycji Planety Energii, dzieci budują takie budki, wieszają, to mogą być budki z recyklingu, z palet, na wszelkich, nie wiem, czy teraz są prace ręczne w szkole i ja jeszcze miałem tak zwane ZPT i tam robiliśmy różne cuda młotkiem i gwoździami, więc taką rzecz warto zrobić. Tych budek jest bardzo dużo, w razie czego możemy też podpowiedzieć, co zrobić i w którą stronę pójść. Zresztą możecie zobaczyć też na bloga dbajobociany.pl, gdzie w ostatnich dniach i tygodniach pokazuję dużo różnych budek, które można powiesić. Poproszę następny slajd. No oczywiście, gdybyście Państwo byli w stanie zatrudnić rodziców, albo gdyby rodzice chcieli bardzo, bardzo pomóc w takim projekcie, no to zrobienie skarpy, czy nad brzegiem rzeki, ale ważne, żeby to było bezpieczne, czy w jakiejś starej żwirowni, może być niezwykle ciekawe. Tam mogą pojawić się nie tylko widoczne, piękne żołny, ale przede wszystkim może pojawić się zimorodek, który również korzysta, buduje takie nory i myślę, że to by było w ogóle super, super wydarzenie, ale wymaga oczywiście zaangażowania osób dorosłych. Natomiast później dla nauczyciela prowadzenie lekcji z taką żywą pomocą byłaby cudowna. Poproszę następny slajd. Od lat zajmujemy się z energią bocianami, to już ponad 18 lat takiej naszej współpracy. Stawiamy bardzo dużo platform. I jeśli Państwo gdzieś tam przy szkole widzicie jakąś taką platformę, która jest zbudowana na przewodach energetycznych, no to oczywiście warto porozmawiać z najbliższymi energetykami, z jakimś tam posterunkiem energetycznym. I właśnie teraz od 15 października do ostatniego lutego można takie platformy instalować. Byłoby to dla dzieci bardzo uczące. My polecamy taką nową platformę, w której montujemy równocześnie oprócz platformy dla bocianów budki dla jeżyków, wróbli, a nawet dla pójdźki, więc to jest taka nowa rzecz. Oczywiście tu potrzebna jest współpraca. Proszę dalej. Jeśli macie Państwo jakąś piwniczkę, jakieś takie miejsce, z którego w szkole się nie korzysta, to wystarczy w takiej piwniczce pozostawić otwory do wchodzenia dla nietoperzy, zabezpieczyć ją przed wchodzeniem ludzi, poustawiać cegły, dziurawki, takich różnych materiałów można mieć bardzo dużo. Też warto pamiętać, że nawet w szkolnych piwnicach, jeśli jest niedaleko do wody, mogą zimować traszki i jeśli wtedy porobimy specjalne jakieś, położymy deski przy oknach, po których te zwierzęta będą mogły wiosną wychodzić, nie będzie to pułapka ekologiczna i na pewno będzie to bardzo, bardzo dobra lekcja z ochrony przyrody i warto to z dziećmi zrobić. Tu pokazujemy taką piwniczkę w naszym centrum przyrodniczym, gdzie kilkoro z Państwa, jeśli przejdziecie z nami ten program, trafi, myślę, że w listopadzie jeszcze lub w grudniu na takie dwudniowe warsztaty. Zapraszamy, pokażemy te wszystkie budki, te wszystkie rozwiązania dla przyrody. Poproszę następny slajd. Jak już nic się nie da zrobić, no to warto zrobić karmnik. Jak miałem 7 lat, to uczestniczyłem w takim konkursie, kto zobaczy najwięcej ptaków. To już była moja taka zaawansowana przygoda z ornitologią. I właśnie przy karmniku przesiedziałem zimę w 79, 80 i 81 roku. I wtedy zobaczyłem, że oprócz bogatek, która jest na zdjęciu, jest cała masa innych ptaków i to mi pozwoliło na zostanie w przyrodzie do dzisiaj. Tam jeszcze mamy chwilkę, to poproszę kolejny. Jak już nic nie wiadomo, co zrobić i już nawet karmnika nie jesteśmy w stanie zrobić, to oczywiście możemy postawić taką pojemnik budowlany, nalać wody, włożyć do środka trochę kamieni i na te zmiany klimatu, na te wszystkie upalne dni w szkole powinna być taka bezpieczne poidło dla ptaków, można go różnie rozwiązać, ale właśnie najprościej taką misę budowlaną wypełnić kamieniami i wtedy te wszystkie wróble, ten akurat brał, widzicie Państwo, obrączkę, brał udział w międzynarodowych badaniach nad pasożytami we krwi, ale przylatuje i tej wody też potrzebuje. I kończymy powolutku. Woda może być kluczem do opowieści i jeśli zabierzecie Państwo ze sobą te dzieci gdzieś nad zwykły rów, nie tylko nad dużą rzekę, to można zbudować, wystarczy trochę wiedzy, trochę rozumienia tego, co się dzieje z tą wodą, dokąd ona płynie i czy od razu powinna ta woda odpływać do Bałtyku, opowiedzieć o przyrodzie. I myślę, że to Państwa powinno zachęcić do działań i do udziału w tym programie. Dziękuję bardzo.